Jacek Person Podcast. Ja się nazywam Jacek Person i to jest mój podcast o golfie i o wszystkim, co mnie interesuje. Witam w kolejnym odcinku. Odcinku trochę opóźnionym, o parę dni. Ze względu na najważniejszą informację dnia. Ze względu na wypadek Tigera Woodsa. I to jest główny temat tak naprawdę tego odcinka. I czego bym nie robił? Teraz będą wiadomości, teraz będą turnieje. Nie. Tak naprawdę chodzi o wypadek Tigera i zrobimy tak. Jest dużo wiadomości. Dużo się wydarzyło ostatnio. Ja chcę powiedzieć o tym parę słów i potem przejdziemy do Tigera i opowiem dokładnie, jak to było z mojej perspektywy dowiedzieć się i zastanowić się nad tym i podjąć decyzję, żeby może jednak nie nagrywać od razu we wtorek, jak tam wszystko, sytuacja się rozwijała. Z czego jestem bardzo zadowolony, że tego nie zrobiłem we wtorek. Dobra, newsy. Newsy na początek. Max Homa wygrywa na Rivierze, bo teraz jest piątek, jak to nagrywam, także już trwa turniej na Florydzie, ale powiedzmy sobie o zeszłym tygodniu. Max Homa wygrywa Genesis Invitational na Florydzie, w Kalifornii oczywiście, na polu Riviera, emocje, mega emocje na koniec. Przede wszystkim podczas wywiadu z Amandą Baryonis, gdzie Max pokazał, ile dla niego ten turniej znaczy. I jak tak jako dziecko przychodził na barana z tatą i tak dalej, zawsze oglądał ten turniej i jako mieszkaniec Los Angeles teraz może powiedzieć, że jest zwycięzcą Los Angeles Open. No tylko nie może, bo turniej zmienił nazwę i nie jest już Open. Co też, to trochę pokazuje, wiecie co, to trochę pokazuje, jak historii nie da się kupić. Ktokolwiek wygra w niedzielę Workday Championship, to nie popłaczy się ze szczęścia, bo może się popłakać ze szczęścia, bo wygra 1 800 000 dolarów, ale nie dlatego, że tak, to dla mnie tyle znaczy, to był mój ulubiony. Trochę jak Hatton w Wentworth, tak, to dla mnie tyle znaczy, to miejsce dla mnie tak ważne, pamiętam je od dziecka, dzięki temu nie wiem, turniejowi, zostałem zawodowcem i tak dalej. I takie zwycięstwa są bardzo, bardzo fajne. Niestety coraz rzadsze. I w tych turniejach, które promowane są jako najważniejsze, poza wielkimi szlemami oczywiście, są... No to w ogóle się nie zdarzają, tak? Czy ktoś popłacze się, jak wygrał FedEx Cup? O, jako dziecko przyjrzał. A, możliwe. Możliwe. Za parę lat. Ale wiecie, ale tak, no, ktoś może powiedzieć, Western Open było moim marzeniem. Tak, tata mi opowiadał, że Western Open to był turniej wielkiego szlema, czy jak chodziłem tu jako dziecko, to też oglądałem, jak grał Tiger, czy ktoś. A teraz nie, teraz turniej się nazywa BMW Championship i jest nie Open i jest tylko kilkudziesięciu zawodników z PGA Touru i tak naprawdę wszyscy mówią o tym, za tydzień będziesz w Atlancie, tam na którymś miejscu. I ktoś powie, nie, ja chciałem wygrać Western Open, jak wielcy mistrzowie sprzed lat. Nie, wygrałeś BMW Championship i masz lepszą pozycję startową dzięki temu za tydzień. No dobra, przesadziłem. Koniec końców chciałem powiedzieć, że Riviera jest genialna. Riviera jest niesamowitym polem. Zobaczcie, jak ona zawsze zapewnia nam emocje. No teraz była zbyt ekstremalnie przygotowana oczywiście, dlatego gra była przerwana, bo wiatr wiatrem, ale jakby greeny nie były takie szybkie, to by gra nie była przerwana. A tak w ogóle wiecie, dlaczego greeny są takie szybkie? Uwaga, uwaga, w czwartej minucie podcastu, bo piłka leci za daleko. Niestety, taka jest prawda. Jakby zawodnicy nie uderzali tak daleko, jakby nie grali wedżem prawie na każdym dołku par 4 na green, to by greeny nie musiały być takie ekstremalne. Jakby green nie były takie ekstremalne, to by można było grać w silniejszym wietrze. Koniec, kropka. Nie wiem, jak ktoś mógłby się z tym nie zgodzić. Ale jak wiemy, pracują nad tym. Pracują nad tym, żeby to zmienić i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ciągu najbliższych kilku lat. Wracając do Riviery, wiecie co, ja bym chciał zwrócić uwagę na to, jakie to pole jest nieskomplikowane. Tak, nie ma żadnych strumieni, wodospadów, nie wiem, olbrzymich połaci wody. Jakby to jest pole, które teoretycznie można by wybudować na płaskim kawałku, no, z paroma wyjątkami, tak, można by wybudować na płaskim kawałku ziemi, wszędzie. Wszędzie na świecie można by takie pole wybudować. Ale nie buduje się takich pól, tylko buduje się takie, gdzie są fontanny i zielone greeny i nie wiem, stawy, bo to ładnie wygląda. Ale to Riviera ma 100 lat i po 100 latach jest nadal nadal jest brakuje mi słowa. Ważna, powiedzmy ważna, a chociaż nie o to chciałem powiedzieć. Nadaje się do gry. No patrz, słowo mi uciekło. Nadaje się do gry i można... A w ogóle wczoraj podczas transmisji mi uciekło nazwisko Mike Clayton. Tak tylko chciałem... Kto wczoraj oglądał pierwszą rundę Genesis Invitation, nie Genesis, tylko tego WGC nowego, Workday, to jak opowiadałem o tym, że Lucas Herbert nagrał takie super wideo, jak uderza starymi kijami i starymi piłkami i jakby porównuje, jaki element sprzętu, jaki ma wpływ na dystans, na trackmanie i rotację i tak dalej. I mi uciekło Mike Clayton, bo to z Claytonem nagrywał. I ja mówię tak, ze znanym australijskim golfistą. I nie mogłem sobie przypomnieć. Tak i nawet zgooglowałem szybko, ale nie wiedziałem, jak zgooglować kogoś, kogo nie pamięta się tego. Ojej. Ale nie mogłem sobie przypomnieć. No dobra, wracając do samej Riviery. Mike Clayton uwielbia Rivierę, tak w ogóle. Mike Clayton jest mega za... On jest bardzo, bardzo pro wprowadzeniu ograniczeń w sprzęcie. Fantastyczna postać australijskiego golfa. Tak jak on to kiedyś powiedział... O, nie chcę powiedzieć. Przeklinał. Ale on grał na European Tour długo. On znany jest z tego, że się przewrócił na swoją piłkę. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taka scena, że on nie trafia krótkiego pata, podrzuca paterem, nie może go złapać, przewraca się i później szpator uderza w piłkę i tak dalej. To był właśnie Mike Clayton. Ale poza tym to był bardzo dobry golfista. Dobra. Wracając do samej Riviery. To jest pole, które można budować wszędzie. Tak? To pole, które nie wymaga... Wydaje się, to nie wymaga dużo, żeby wybudować takie pole. Wymaga dużo mniej pracy chyba, żeby wybudować Rivierę, niż żeby budować TPC Sawgrass i green na wyspie. W ogóle jakikolwiek green na wyspie. A takie pola będą za jakiś czas przestarzałe i trzeba je, nie wiem, wydłużać i tak dalej, bo utrudnieniem tu jest to, że trzeba przebić nad wodą. A przebicie nad wodą nie będzie problemem, jak za, nie wiem, ileś lat, jak będzie jeszcze większy postęp w sprzęcie, będą grali lob wedge'em nad tą wodą. Tak? A jak green jest odpowiednio ukształtowany, fairway jest odpowiednio nachylony i jest twardo i piłka się odbija, to takie pola przetrwają dłużej. I bardzo fajnie to się oglądało. No i Max Homa wygrał, co też jeszcze było fantastyczne. I Rory nie przed kata. Dobra, to tyle jeśli chodzi o Rivierę. Chyba tyle, co chciałem powiedzieć o tym turnieju. Dogrywka była fantastyczna. Dogrywka była super. Homa jak zagrał spod drzewa, to było... I ja o tym zatweetowałem. Robiłem dwa skróty tego turnieju. Jeden dla Golf Channel, jeden dla Eurosportu. I w żadnym nie było to uderzenie pokazane. Tylko było, Homa nie trafia i jest... Ja nawet nie wiem, czy to, że on nie trafia było pokazane, czy nie. W tym na Eurosporcie na pewno nie było. Tak, ja nie przygotowuję tych skrótów, ja tylko podkładam dźwięk pod nie. Ale ciekawe, że PGA Tour nie rozsyła tego, że Homa trafił, nie trafił, ale przede wszystkim nie, jego pierwszego dołka do grywki nie pokazuje. To uderzenie to było najlepsze zagranie turnieju. Poza tym może jeszcze sam Burns zrobił to na szóstym dołku w trzeciej rundzie. To jest niewiarygodne, że oni tego nie chcą pokazać. Czy tak jakby, nie wiem, wstydzili się tego, że on był w takiej pozycji, tak? Bo PGA Tour zawsze stara się pokazać swoich zawodników z jak najlepszej strony. To jest zrozumiałe. Oni są, koniec końców, mają decydujący głos w tej organizacji. To jest ich organizacja. Więc chcą pokazać jak z najlepszej strony. I czy oni myślą, że, nie wiem, pokazanie to, że on zagrał pod to drzewo jakoś, nie wiem, to powinno być wszędzie to uderzenie pokazywane, a z jakiegoś powodu nie jest. Dobra, to tyle. Jeśli chodzi o nowinki i różne wiadomości. Wiadomość pierwsza, reguły gry w golfa, kolejna zmiana, tym razem status amatora. To będzie wprowadzone w styczeń 2022. Zmiana w statusie amatora, tak naprawdę upraszczająca, jeśli dobrze rozumiem, te reguły. Przede wszystkim, to chyba najważniejszy tym element jest taki, że amator może, nie ma żadnych ograniczeń sponsorskich. Że amator może być sponsorowany przez, domyślam się, kogo chce. Dostawać kasę, dostawać sprzęt, jak zawodowcy. To oczywiście po raz kolejny może jakoś zaciera tą granicę między statusem zawodowca a amatora. Ale też pamiętajmy, że to na początku jak to zobaczyłem, powiedziałem, ale potem tak pamiętajmy, dla kogo to jest. Jak długo to jest wykorzystywane dla tej malutkiej grupki super elitarnych amatorów, którzy grają na najwyższym poziomie i jakby w tej na tym najwyższym poziomie spędzasz, nie wiem, 4-5 lat powiedzmy i potem przechodzisz na zawodowstwo albo nie. I, no, albo no, ci najlepsi przychodzą na zawodowstwo i tam już sobie muszą radzić. I koszty takiej gry są gigantyczne, jak wiemy. I masz latać po świecie, po tych największych turniejach amatorskich. Oczywiście, jak może jesteś na uniwersytecie, to, czy gdziekolwiek, i, czy, a jak jesteś juniorem, no to już w ogóle jest ciężko. Koszty są olbrzymie, tak? Jeśli chcesz pojechać tu do Stanów na Mistrzostwa Stanów Amatorów, później do Australii na Mistrzostwa Australii, potem do, nie wiem, gdzieś do Azji, do tego, te koszty są gigantyczne. Pewnie tak samo duże jak gracza zawodowego i ciężko spodziewać się, że no, nie wiem, rodzice sami to udźwigną, tak? Tu jakaś pomoc ze związku się przyda, tu pomoc od kogoś, no to taki sponsoring na pewno by pomagał i pomoże. I jest jedna sprawa w tym, która, może inaczej, są dwie rzeczy, które tylko się obawiam, ale może to tak niepotrzebnie, tak? Bo chyba to jest najważniejsze, żeby ci najlepsi mieli ułatwioną drogę do gry zawodowej, niezależnie od tego, czy są, czy że tak powiem, w domu są pieniądze, tak? Żeby to troszkę tutaj dać większej grupie zawodników dostęp do tego super elitarnego amatorskiego poziomu. Super, za tym chyba każdy jest. Nikt nie powinien, tylko jak twoich rodziców stać na to, żebyś poleciał na duży turniej, to masz lecieć na duży turniej. No to jest głupota, tak nie może być. Jesteś dobry, to powinieneś móc pojechać i jeśli ktoś to zauważy, że jesteś dobry, to ci da kasę i pojedziesz. Super, prawda? Każdy się zgodzi. Jak długo to nie będzie jakoś tak, no nie wiem, niesmacznie wykorzystywane? Tak, jak jest jakiś super junior, lat kilka i... Nie wiem, i wiadomo, że takie pewnie będą takie przypadki, że rodzic z tego żyje, że syn dobrze gra w golfa i tyle. Wiecie, o co chodzi. Tego byśmy nie chcieli, to jest pierwsza sprawa, a druga, jakby pierwsze moje, co przyszło mi do głowy, to są golfowi, nazwijmy to influencerzy, którzy zgarną większość kasy, bo mają, nie wiem, bo są popularni na YouTubie czy Instagramie. Chociaż to i tak się dzieje, jak wiemy, ale tak, jeśli pomyślicie o tych, którzy są najpopularniejsi w social media golfowo, to oni tak mieli kontrakty reklamowe, tylko po prostu nie oni byli sponsorowani, tylko tam program, tak, czy film, który nagrywają, jest sponsorowany, ale nie oni. Ale to, że kasa i sprzęt szedł, to już co innego. To jest chyba to czego byśmy najbardziej nie chcieli, jakiegoś takiego, czy wykorzystywanie dzieci, to raz, a dwa, wykorzystywanie dzieci generalnie byśmy nie chcieli, ale a dwa to jest jakby kasa, czy i tym samym kasa, a tym samym jakiś tam też ta machina marketingowa, która idzie nie za tymi, którzy najbardziej tego potrzebują, tylko za tymi, którzy się, no nie wiem, no najlepiej wyglądają, powiedzmy, tak, czy są jacyś, już są medialni. Ale chyba poza tym, chyba każdy jest za, no chcemy, jeszcze raz, chcemy, żeby to nie zależało od tego, czy tak w dużej mierze rodziców, czym związek stać na to, żebyś pojechał na ten turniej, tylko chcemy, żeby każdy, kto jest na tyle dobry, mógł pojechać na ten turniej. Super. To jestem za. A to, że ta granica między zawodowcem a amatorem się zaciera, to już o tym mówiłem i robiłem o tym nawet, tutaj pamiętam, że wasze opinie czytałem, czy to w ogóle ma sens, żeby rozdzielać na amatorów i zawodowców. I powoli tak to będzie tylko, jeśli dajesz lekcję golfa, albo jeśli przyjmujesz kasę za turnieje. Tam jest limit ten 500 funtów, tak? I te lekcje golfa też są jakby wyraźnie tylko dla zawodowców. Tego amator nie może robić. I nie może przyjąć kasy za grę, ale może za to, jak... To jest ciekawe, możesz przyjąć za to, jak dobrze grasz i biorąc pod uwagę, że jesteś wtedy sponsorowany, ale nie możesz za samą grę w turnieju. Tak, bo to jest już znaczy, że jesteś zawodowcem. I chyba tak samo członkostwo w organizacji zawodowej golfistów, czyli w PGA. To też cię wyklucza. I to wszystko. Jeśli chodzi o amatorkę, a zawodowca. Dobra, kolejna sprawa to jest US Open, a dokładnie kwalifikacje do US Open. Wracają kwalifikacje do US Open, będą turnieje kwalifikacyjne w Stanach i w Kanadzie, a dla zawodników z European Tour, podobnie jak w zeszłym roku, będzie szansa przez jakby serię turniejów, w której tam najlepsza dziesiątka dostaje się na US Open. Co to oznacza? To jest no dobrze i źle. Dobrze dlatego, bo jest szansa dla naszego zawodnika Adriana, żeby dostał się do US Open oczywiście. I to no, jeśli dobrze rozumiem, to pierwsze albo drugie miejsce w jednym z tych trzech turniejów, czyli British Masters, Made in Denmark i European Open. W jednym z tych trzech turniejów praktycznie gwarantuje ci to, że będziesz grał na US Open. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, no, że nie ma takiego oficjalnego turnieju stricte kwalifikacyjnego. Tak jak było przez lata. Były to takie no, oficjalne local i sectional qualifying. To trochę szkoda, bo to też jakby zawsze fajne było w US Open to, ale jakby w Stanach to jest prowadzone, że każdy miał szansę się zakwalifikować. No a teraz, jak wiemy, jest szansa tylko dla zawodników European Tour. Co z jednej strony jest absolutnie zrozumiałe, no bo to są najlepsi zawodnicy w Europie, ale jakiś tam, powiedzmy, romantyzm tego zanika. Ale oczywiście to jest spowodowane COVID-em i jakby, żeby nie organizować specjalnego eventu, nie zmuszać zawodników do kolejnej podróży i tak dalej, tylko żeby dać im po prostu otwartą drogę do gry w US Open. Więc super z punktu widzenia. Jeśli jesteś fanem Adriana Meronka i chciałbyś, żeby Polak zagrał na US Open w tym roku, to trzy turnieje. Dobrze także zwycięstwo w jednym z nich, jedziesz na US Open. Co jest na pewno nie lada kąskiem dla golfistów z European Tour, dla każdego, tak, żeby dostać się do US Open. Więc to już niedługo. I trzy turnieje, tak? Zaczynając od British Masters, Dania i później Niemcy, czyli Porsche European Open. Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś newsy? Pytanie do Was, zanim przejdziemy do Tigera. Pytanie do publiczności, do Was. John Rahm powiedział, że te mapki, książki do czytania greenów, te mapki, które oni mają greenów, powinny być zakazane. Nie powinno się ich używać, bo czytanie greenów to jest jakaś tam umiejętność, czy talent, czy umiejętność, którą się nabywa i albo to masz, albo tego nie masz. A tak wyciągnięcie tej książeczki, no to tak naprawdę usuwa tę potrzebę tej umiejętności czy talentu. Pytanie do Was. Czy powinny być zakazane, czy nie powinny być zakazane? Czy zawodowcy powinni móc z nich korzystać, czy nie powinni? Moja teoria jest taka, że tego niestety nie ma jak zakazać. Jak tego zakażesz? Zakażesz robienia mapki pola? No na pewno nie, bo musisz mieć jakąś możliwość określenia dystansu do flangi, grając. No jak już masz mapkę pola, no to co, że nie może na mapce nie może być nachylenie zaznaczane niby. No ale zawsze jest zaznaczone, no bo chcesz umieć odliczyć dystans do slopu jednego czy drugiego, żeby wiedzieć, gdzie jest dzisiaj dołek i na którą część greenu masz zagrać. No więc jak już to masz, no to na pewno masz zaznaczone, w którym miejscu jest gdzie nachylony. Może jest jakiś sposób, żeby to ograniczyć. Ja się po części z nim zgadzam, że to na pewno jest bardzo, bardzo trudna umiejętność czytanie greenu. I niewątpliwie te mapki ją ułatwiają, bo inaczej nie korzystaliby z nich wszyscy. Nawet jeśli to nie jest w 100% do tego, żeby przeczytać green, tylko żeby się upewnić, czy dobrze go przeczytałem, to i tak to na pewno ułatwia. I jakby był skuteczny sposób, żeby tego zakazać i żeby tego się jeszcze nie dało oszukać, to ja chyba się zgadzam z Rahmem, że tego nie ma tego w amatorskim golfie. Nigdzie, tego nie ma nigdzie, nie masz mapki do czytania greenów. Ma tylko dostęp do tego 300 zawodników tygodniowo, 150 na European Tour, 150, a no powiedzmy 500 zawodników tygodniowo, doliczając jeszcze parę dodatkowych turów. I tyle. I oni grają inną grę niż my, bo kolejny powód dla tego, którego już istnieją różnice między zawodowym golfem amatorskim, jeśli chodzi o reguły, chociażby to. Oni nie czytają greenów, tylko wyciągają książkę i widzą, jest z prawej do lewej, jazda, tam 2%. I jeszcze caddy twój stanie i mierzy z palcami i tak dalej, aimpointa zrobi i wiesz, gdzie masz patować. No dobra, więc pytanie do Was, czy powinny być, czy nie powinny być zakazane? Zrobię specjalny post, w którym będziecie mogli komentować na Facebooku i Twitterze bo to są dwa najlepsze social. Facebook jest straszny, ale Twitter jest. Jeśli zamkniesz się w bańce ludzi, których chcesz followować na Twitterze, czyli dziennikarzy golfowych, to Twitter jest super. Dobra, przejdźmy do najważniejszego tematu tygodnia i tematu tego odcinka, czyli wypadku Tigera Woodsa. Powiem wam dlaczego. Cieszę się, że nie nagrałem tego odcinka od razu, bo jak tylko we wtorek wieczorem przeglądając Twittera, czy pisząc o jakiejś, nie wiem, bzdurze kolejnej, zobaczyłem plotkę. Ej, Tiger Woods miał chyba wypadek samochodowy. To tak, to była taki stan takiej prawie paniki. Wszystkie najgorsze rzeczy Tigera działy się w samochodzie. Tak? Czy ten żona waląca kijem golfowym samochód wtedy, jak zaczął się z jego skandale, czy wtedy, jak został aresztowany za to uzależnienie od środków przeciwbólowych, czy tam za jazdę samochodem pod wpływem tych środków przeciwbólowych i odurzających, czy jak to się nazywa. Tak, i tu nagle znowu. I teraz wypadek. I nie wiesz, czy ktoś zginął, nie wiesz, ile osób było w samochodzie, nie wiesz, co mu się stało. Później zaczęły się pojawiać dwie złamane nogi, tak te pierwsze plotki się pojawiają, jakieś... W pewnym momencie pojawiło się coś, że tam była druga osoba w samochodzie. To na szczęście okazało się zupełnie nieprawdą. Tak, no ten brak śladów hamowania sugerował, że może coś się... Może też nie było dobrze, nie, w sensie nie był trzeźwy, no. Jakby te wszystkie najgorsze rzeczy, wszystko najgorsze, co jest w karierze Tigera, to wszystko zaczęło się znowu przewijać także mi przez głowę i wszystkim. I było, szczególnie we wtorek, było tyle emocji, że cieszę się, że nie nagrałem, bo bym gadał same głupoty. W środę też jeszcze nie wszystko wiedzieliśmy. Teraz już wiemy. Wiemy najważniejsze rzeczy. Wiemy, że Tiger będzie żył przede wszystkim. Wiemy, że Tiger będzie prawdopodobnie chodził. Miał bardzo poważną operację, skomplikowaną operację, żeby te wszystkie kości jakoś starać się otworzyć. Tak, miał wiele złamań otwartych, praktycznie zmiażdżona ta prawa noga i stopa i kostka. Chyba stopa, nie kostka. Teraz czytałem któryś z tych dużych golfowych magazynów, daje mu, po rozmowie z lekarzami, daje mu ponad 50% na powrót do golfa, co jest, no wiadomo, ważne, ale nie tak ważne jak to, że żyje i że będzie zdrowy. People, który jakiś taki z tych magazynów trochę plotkarskich podaje, że podobno Tiger nie pamięta momentu wypadku, co podobno się zdarza bardzo często, tak, bo jesteś w takim szoku, że organizm to jakoś wypycha, to wspomnienie. Wypiera, chyba to jest, ładnie się mówi. Ale najważniejsze, wiemy po badaniach krwi i tak dalej, że Tiger nie był pod wpływem żadnych środków. I to jest chyba tutaj najważniejsze. Że nie było we krwi no tego, czego się obawiał. On był po kolejnej operacji kręgosłupa, dostał znowu pewnie środki przeciwbólowe, czy jakieś, i żeby znowu nie jakiś ten nałóg nie powrócił. Ja się na nałogach nie znam, ale domyślam się, że jak raz się uzależni od tych opiatów, to pewnie nie jest takie łatwe znowu przyjmować, bo po operacji kręgosłupa pewnie coś tam musi przyjmować, jakieś przeciwbólowe, bo by zwariował. Tak, tu mogę spekulować tylko, jak to jest być w takim nałogu, ale jestem pewny teraz, że to nie miało miejsca. I to jest najważniejsze chyba tutaj. Że to był, wygląda na to, że to był tylko wypadek. Tak, jechał za szybko. Nie wiem, może czytał SMS-a. Nieważne. Tak naprawdę, nieważne. Tak, złamał zasady ruchu drogowego, ale nikomu się nic nie stało poza nim. To raz. A dwa, on sam z tego wyjdzie po prostu z gorszą prawą nogą i możliwe, że zakończy karierę. Możliwe. To jest, trzeba się z tym też jakoś liczyć. To jest możliwe, że to jest koniec, ale mogło być znacznie, znacznie, znacznie gorzej. Kto komuś mogło się stać? Mógł jechać samochód z naprzeciwka. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wyobraźcie, że Tiger wjeżdża w kogoś. Jeszcze. Nie wiem, ktoś zginie w tym wypadku. Nie on. To byłby... No byłoby bardzo źle. Tyle powiem. Było bardzo, bardzo źle. A tak jest... Wiecie co? No nie jest dobrze, wiadomo. Ale... teraz jestem jakoś spokojny. Chyba wszyscy już są nieco spokojniejsi. Bo to byłby, biorąc pod uwagę, jak ta jego kariera przebiegała, tak, od tych super początku, przez te straszne rzeczy, które się działy, oczywiście też przez te skandale, jak najbardziej, bo z jakiegoś, znaczy, bo to jest to, co ludzie na zewnątrz widzą najbardziej, to są skandale. Dobrze, no było. Był, jaki był. Ale że przez te wszystkie kontuzje przeszedł i był w stanie wrócić i żeby to wszystko zakończyło się, nie wiem, w więzieniu, bo samochód kogoś wjechał, to byłby cios dla golfa, mam wrażenie, całego. A jeśli to po prostu ma być kolejna paruletnia przerwa, bo rozmawiałem z doktorem Falenckim, którego możecie kojarzyć z telewizji bądź z Instagrama i jego gigantycznego, nie wiem, chyba 200 tysięcy ludzi obserwuje, bo on jest lekarzem, co się zajmuje dziećmi, jak się rodzą, jak to się mówi, lekarzem, który zajmuje się, jak dzieci się rodzą, ale także jest fizjoterapeutą i powiedział, że to będzie bardzo, bardzo skomplikowana i długa, przede wszystkim długa rehabilitacja i że do gry może powrócić, ale to jednak wszystko zajmie. I zajmie dużo czasu. I jakby nie ma 100% pewności. I chyba musimy się po prostu wszyscy, golf musi się z tym pogodzić, że mamy teraz parę lat, kiedy go nie będzie. Czy rok, no, albo nie wiem, półtora roku, kiedy Tiger nie będzie. I jeśli wróci, super. Jeśli nie, to zawsze mieliśmy 2019 i to Masters. Mieliśmy ten jeszcze jeden powrót i moim zdaniem tym samym bezapelacyjne przyklepanie tego, że Tiger jest najlepszy w historii. Ma najwięcej zwycięstw, nie ma najwięcej wielkich szlemów, bo Jack ma 3 więcej, spoko, ale Tiger ma mniej prób, więcej zwycięstw. Nikt nie grał tak, jak Tiger grał. Koniec, kropka. Nawet jeśli Niklaus w swojej długiej karierze wygrał więcej wielkich szlemów, o 3, to nikt nie grał tak, jak Tiger grał. I Tiger grał najlepiej w historii. To jest moje zdanie. I jeśli ktoś się z tym nie zgadza, spoko, możesz się nie zgadzać. I wiecie co? I chyba tyle. Nie wiem, ile chciałem o tym powiedzieć. Pewnie mówiłbym dużo więcej we wtorek, w środę, jak nie wiedzieliśmy, jak były te wszystkie pytania. Tak, nie wiem, czy część z was może oglądała w niedzielę. On nie wyglądał dobrze w niedzielę na finałowej rundzie Genesis. On wyglądał na przeziębionego. Ale dużo osób w tym się doszukiwało czegoś więcej. Może był tylko przeziębiony, ale miał takie czerwone oczy bardzo, taki dziwny wyraz twarzy, mało, bardzo mało energii. Może, trudno powiedzieć, co to było. Może było przeziębienie. I wiesz co, jak przeziębiony jedziesz samochodem, też łatwiej stracić koncentrację. I stąd może ten po prostu wypadek. Najzwyklejszy na świecie wypadek. Tragiczny dla niego, w postaci tej rozwalonej nogi. Ale tylko tyle. Koniec końców, tylko tyle, a mogło być znacznie, znacznie, znacznie gorzej i chyba wiele osób obawiało się, że było znacznie gorzej. Ja nie wiem, jakbym nagrywał we wtorek o północy, to nie wiem, co bym powiedział. Tutaj. Ja bym nagrywał w środę, nie wiedząc jeszcze o tej krwi, o tym badaniu krwi, że jest czysty, o tym, jak w mojej rozmowie z Wojtkiem, że doktorem Wojtkiem? Wojtkiem. Że może wrócić do gry jeszcze. Tak? Nie będzie to łatwe, nie jest to 100%, ale może wrócić. Wiecie co? No to nie wiem, o co więcej moglibyśmy błagać w wypadku takiego. Głowa do góry w świecie golfa. Nie jest tak źle. Nawet jeśli to oznacza koniec kariery, to nie jest tak źle, jak mogłoby być. I to jest chyba informacja, z którą z wami się pożegnam w tym tygodniu, bo przed nami jeszcze 3 rundy WGC, Workday Championship. Zapraszam serdecznie, Golf Channel Polska o 20:00. W przyszłą środę o 19:00 z minutami, albo 20:00 z minutami na Eurosport 2. Musicie sprawdzić. Nigdy nie wiem, kto jest to program, bo on się zmieniają, ale teraz chyba jakoś jest tak później niż ostatnio. Ostatnio było strasznie wcześnie. Eurosport 2, Golf TV Weekly. Fajny program. Coś jeszcze? No i cały czas na Golf Channel zawsze coś robię. Zawsze jestem na Golf Channel, coś tam robię. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa, bardzo ważna sprawa. To jest Gwieździsta 5, Studio Gwieździsta 5, gdzie organizowane są, znaczy w tej Polsce organizowane są te mistrzostwa na symulatorach, mistrzostwa polskie na symulatorach i będę prowadził studio tam co wtorek. Także więcej informacji wkrótce w tej sprawie, ale będę komentował grę na symulatorach. Znaczy nie tyle podsumowywał grę na symulatorach, bo to jakby trwa, gra się przez 10 dni, spływają wyniki z całego kraju i później ja będę o tym mówił, o tych wynikach. Więc będzie fajnie. Mam nadzieję. Na pewno będzie fajnie. A jeśli nie będzie fajnie, to tak będę prowadził, żeby było fajnie. To wszystko już przed nami. Więcej o tym za tydzień, bo to już się zaraz zaczyna. Dzięki bardzo. Do usłyszenia w takim razie w kolejnym odcinku Jacek Person Podcast. Ja jestem Jacek Person na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku mnie znajdziecie. Zaraz zamieszczam także posty na temat tych książek. I to jest dzwonek, ktoś jest przy drzwiach. Także ja muszę kończyć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Jacek Person Podcast.